Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Teheran. Teheran jest stolicą Persji od 1787 roku. W roku 1940 ludność zamieszkująca Teheran wynosiła 540 tysięcy mieszkańców. Z początkiem 1943 roku, przy wydawaniu karty żywnościowych mieszkańcom, liczbę ludności oszacowano na 835 tysięcy. Teheran położony jest 1176 metrów nad poziomem morza. Zbudowany jest na żwirowiskach u stóp potężnych gór Elbrus. Budynki mają już styl bardziej azjatycki. Część budynków natomiast pochodzi z XIX wieku. Wielkie, nowoczesne budowle powstały po 1926 roku. Do nich należą budynki administracji, bibliotek, instytutów naukowych, szkół i tym podobnych. Teheran jako stolica jest centrum administracji i ośrodkiem kultury. Miasto jest ładne i schludne, ale też jest miastem śmierci Polaków. Nas, to jest junaczki, dano do bloku pierwszego. Natomiast w bloku drugim mieściły się sierociniec i ludność cywilna, której również większa część zamieszkiwała także i nasz blok. Opodal, za obozem, rozłożono szereg namiotów, które tworzyły szpital. Sala nasza mieściła się na trzecim piętrze. Była jasna, wygodna i miła. W sali naszej podłoga była zasłana olbrzymim i naturalnie pięknym dywanem, ponieważ łóżek nie miałyśmy. My jeszcze wciąż byłyśmy nieumundurowane. Kroki życia zmieniły się zupełnie. Biegłyśmy teraz z menażkami do kuchni po obiady. Bardzo często odbywały się u nas wizyty władz angielskich, podczas których obsypywano dzieci różnymi smakołykami i odzieżą. Dni wolno upływały, a z nimi zbliżały się święta wielkanocne. Codziennie, raniutko, przed wschodem słońca, wymaszerowywałyśmy daleko za obóz na ulubioną musztrę. Dawną bladość zastąpiły teraz na każdej buzi różane rumieńce. A dawny płacz zastąpił teraz rzadki przedtem, a teraz częsty gość. Uśmiech. Lecz ja, mamusia i Cesia wciąż tęskniłyśmy za tatusiem i Jadzią. Przecież już prawie miesiąc, jak ich nie ma. W obozie panował teraz ruch, gdyż to w jedną, to w drugą stronę jeździły samochody naładowane wielkanocnymi przysmakami. Na drugi dzień, po nabożeństwie, wszystkie w skupieniu udałyśmy się na śniadanie. Tak, były to święta wielkanocne. Nie biły nam radośnie kościelne dzwony Zmartwychwstania Pańskiego, lecz biły nam z pragnieniem powrotu na łono ojczyzny tajemnicze dzwony naszych serc. Po wielu dniach i miesiącach, dzisiaj po raz pierwszy w Teheranie spędziliśmy podobnie jak w Polsce święta wielkanocne. Przed wieczorem do obozu naszego niespodziewanie wsunęła się kolumna aut z młodzieżą polską. Na przywitanie i z myślą przyjazdu Jadzi wyszłyśmy z mamusią. Nagle z któregoś autobusu rozległ się radosny krzyk: Mamusiu, mamusiu! Zwróciłam głowę w stronę mamy, która stała zapatrzona w jeden autobus z załzawionymi oczyma. Był to głos Jadzi. Nie za długo już w sali siedziałyśmy ja, mamusia, Cesia i Jadzia. Brak było nam tylko tatusia, lecz pewne byłyśmy jego szybkiego przyjazdu. Jadzia bowiem odjeżdżając widziała się z nim, stał wesoły w wojskowym mundurze i powiedział, byśmy się nie martwiły, że wkrótce się zobaczymy. I tak upływał dzień za dniem. Dnia 13 maja 1942 roku zostałyśmy umundurowane i od tego dnia miałyśmy prawo do salutowania, za którym tak tęskniłyśmy. Nie tylko był na terenie Teheranu nasz obóz, ale było ich wiele, które zamieszkane było przez wojsko, junaków i ochotniczki, pod numerami 3, 4, 2 i 5 i innymi. W niedzielę wszystkie 4 wychodziłyśmy na przechadzkę lub do miasta, ale najczęściej to urządzano nam wycieczki w góry. To było dla mnie jedyną radością. Byłam szczęśliwa, kiedy pewnego razu, idąc pod górę z koleżankami, wdrapałam się najwyżej. Z dołu wówczas patrzyli na mnie jak na niewidzialną kropeczkę, ale i ja na nich tak samo. Lecz najtrudniejszą sprawą to było schodzenie. Olbrzymie głazy gnały za mną jak dzikie. Usiadłam więc na jednym z takich i z niemałą bojaźnią zsunęłam się z góry na dół. U stóp tych gór szalała górska rzeka. Po wycieczce wracały autobusy z rozśpiewanymi junaczkami przez gwarne ulice Teheranu do obozu. Zmęczona, później z całą przyjemnością kładłam się spać. Przez duże weneckie okna złotawy promień księżyca wnikał do sali i oświetlał ją, rozpraszając ciemności. Ja natomiast tym bardziej nie mogłam usnąć. Wrażenia po wycieczce odzywały się do mnie potężnym głosem, rozniecały ogień tęsknoty znowu do przecudownych gór. Wtedy, wezwana, siadałam na posłaniu i biegłam myślami tam. Spokojna usiadałam na kamieniu, przypatrując się w dzikie pląsy wody. Nuciłam z cicha: góralu, czy ci nie żal? Kiedy kończyłam piosenkę, to biegłam z okrzykiem radości na szczyty, a tam chwytałam się skrzydeł orlich i leciałam gdzieś, leciałam w nieznaną krainę, w krainę szczęścia, w krainę wolności. Jęk jakiejś koleżanki zbudził mnie z tych marzeń. Drgnęłam i oparłam ciężką głowę o ścianę. Aż późno, późno przychodziła moja najlepsza przyjaciółka. Otuliła mnie swoim welonem jak wąż. Rozkazywała mi coś. Ja posłusznie kładłam się i zamykałam strudzone powieki, a ona, moja przyjaciółka, bogini snu, odchodziła uśmiechnięta, pozostawiając za sobą lekki, delikatny szmer i szelest. Usnęłam. Rano budził nas głos pani komendantki. Pobudka! I wtedy zrywałyśmy się wszystkie na komendę jak spłoszone ptaki. Do obiadu zajęte byłyśmy lekcjami. Ja uczęszczałam do 5 klasy szkoły powszechnej. Później cisza, gry, kolacja, modlitwa i sen. Och, znowu, w ten wieczór tęskniłam do gór. Dni upływały tak szybko, jakby były popychane jakąś niewidzialną czarodziejską siłą. Miałam już okazję nawet dobrze zapoznać się z miastem. Największą ciekawość wzbudzało we mnie zwiedzanie zabytków, różnych dzieł, które przetrwały setki lat, starannie przechowywane w muzeach. Piękne ogrody, pełne kwiatów i basenów wabiły człowieka ku sobie z całej mocy. Miasto tonęło w falach ruchu i wrzawy. Upały były szalone. Kwiecień miewał się ku końcowi. Ach, jeszcze dość często odwiedzałyśmy cmentarze, które były naprawdę piękne. Na jednym z nich były już pochowane setki Polaków. Z wojny teraźniejszej, światowej i jeszcze z dawniejszych czasów. Przy grobach Polaków przyklękałyśmy i odmawiałyśmy modlitwy za spokój dusz. Nagle ciszę przerwał jakiś dźwięk słowa pełnego skargi. Boże, tu leży mój syn. Z cicha postąpiłam kilka kroków i ujrzałam dwoje zalanych oczu łzami jakiejś matki. Serce we mnie rozszalało się jak burza na widok tej biednej matki. Za chwilę za plecami moimi stanęły Cesia, Jadzia i mamusia, które przed chwilą pozostawiłam, a sama pobiegłam w stronę tego jęku. Wkrótce już wolnym krokiem wracałyśmy do obozu. Mnie było iść jakoś ciężko. To ciążył w sercu kamień żalu. Dni majowe już bladły, znikały. Gdzieś uciekały w dal i tonęły w przepaści, z której wysuwały się dni czerwcowe. Dzisiaj jest już 15 czerwca. Dzień ten jest trochę inny od dni minionych. Był to dzień przygotowania do dalszej podróży. W sali wrzało jak w ulu. Zdawałyśmy mundury wojskowe, natomiast ich miejsce zajęły szare, skromne, harcerskie. Późną nocą dopiero nasze opiekunki poszły spać. Nam kazano iść wcześniej, albowiem na drugi dzień rano miałyśmy ruszyć. Tak się też stało. Przed wschodem słońca zrobiono pobudkę, ale już nie na musztrę, tylko do autobusów, które czekały już stojąc długą kolumną na ulicy. Z naszą szkołą miał jeszcze jechać sierociniec. W autach siedziałyśmy jakiś czas, ponieważ pan kapitan, komendant transportu, był zajęty naszą sprawą, zaprowiantowaniem. Bardzo było mi przykro opuszczać Teheran, lecz nic nie mogłam na to poradzić. To był rozkaz. My, wszystkie cztery, to jest mamusia, Cesia, Jadzia i ja, byłyśmy w jednym autobusie. Po godzinie postoju złośliwie zawarczały motory. Ruszyłyśmy. W obozie pozostawiłam tylko dwie duże łzy. Auta były odkryte. W mgnieniu oka przemknęłyśmy przez gwarne i dobrze mi znane ulice Teheranu. Długo, długo patrzyłam na miasto, aż dopóki nie znikło. Przed nami otwierała się coraz to dłuższa droga i prowadziła w nieznaną mi dal. Podczas tej podróży przypomniała mi się nagle droga z Pachlewi do Teheranu. Jakże jest szalenie podobna do tamtej. Tak samo w autach i przez góry, tak samo dokucza słoneczny żar jak przedtem, ale z tą różnicą, że zatrzymujemy się teraz częściej, ponieważ transport nasz składa się prawie wyłącznie z dzieci. Mnie natomiast i całą moją uwagę pochłaniały te potężne, piękne góry. Drzewa teraz spotykaliśmy coraz częściej. Na dłuższy przystanek zatrzymaliśmy się w Komie, gdzie dano nam kolację. Później ruszyliśmy dalej. Wiedziałam dobrze, że jedziemy do Isfahanu. Z Teheranu do Isfahanu jest około 500 kilometrów, gdzie już prawdopodobnie była masa polskich dzieci. Osiedla ludzi były bardzo rzadko rozsiane. Przejeżdżałyśmy przez tak zwaną pustynię słoną. Nieraz piach, zwijając się w trąbę, unosił się prawie aż do nieba. Słońce zdawało się, że spali nas i całą pustynię. Dniami wiatr był tak gorący, że nie można było oddychać, a noce były szalenie chłodne. Tak przespałam jedną noc na perskiej pustyni. Na drugi dzień ruszyliśmy dalej. Nagle zatrzymało mi coś w piersi oddech. Oto, niedaleko, ujrzałam zamiast pustyni niekończącą się zieloną plamę. Był to Isfahan. W autach zapanowały wielki ruch i radość. Wkrótce auta nasze zatrzymały się na równej drodze tonącej w zieleni. Kazano nam wysiąść i wypocząć trochę w cieniu tych drzew. Do samego Isfahanu było jeszcze parę kilometrów. Z ulgą położyłam się na trawie. Po chwili wstałam i zbliżyłam się do rzeczki, która płynęła wąskim jazem, bystro się rozlewając. Ze wszech stron otulały ją szczelnie drzewa, a ona w ich cieniu snuła się rozśpiewana wężem. Przypomniałam sobie wreszcie, że już czas. Odeszłam więc. Auta jeszcze stały. Po chwili wjechałyśmy w gwarne ulice Isfahanu.